Witam was serdecznie, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym takie rozważanie mieć z wami na temat Bożych obietnic. W sensie, no właśnie, jak to jest z tymi obietnicami? Jest ich całe mnóstwo w Biblii. Ktoś tam liczył to, nie wiem, słyszałem, że pod 2000 nawet ktoś naliczył różnych tam zapowiedzi, obietnic. Jak to jest z tymi obietnicami? W jaki sposób my je możemy zaaplikować do życia i jak to zrobić? W sensie, że żeby to nie było tylko jakieś tam słowo gdzieś napisane po prostu w Biblii, że ono sobie tam jest, tylko żebyśmy je mieli gdzieś w życiu naszym. I zacznę może od przeczytania jednego wiersza z drugiego listu Piotra, które mówią właśnie o obietnicach Bożych i też ich roli w naszym życiu. I to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, w sumie czwarty wiersz, ale możemy przeczytać i trzeci, i czwarty. I czytamy tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Więc zobaczcie, że mówi nam o tym apostoł Piotr, że zostały nam dane drogie i największe obietnice. I przez te obietnice apostoł Piotr mówi, że dzięki tym obietnicom my stajemy się uczestnikami boskiej natury, czyli są niezwykle jakby ważnym elementem naszego uświęcenia, czyli właśnie tego, że my możemy przyjmować tą naturę Bożą, że stajemy się tak jak On. I apostoł Piotr mówi, zostały wam dane te obietnice, nie? I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli trochę, w jaki sposób te obietnice mogą nam pomóc, tak żebyśmy rzeczywiście się uświęcali, żebyśmy mieli te obietnice w naszym życiu i rzeczywiście stawali się tymi uczestnikami boskiej natury. I w sumie mam takie dwa przykłady z Biblii. Jeden taki negatywny, że mieli coś obiecane, ale nie poszło. A drugi taki pozytywny, nazwijmy to, że rzeczywiście to, co było obiecane, się sprawdziło dla kogoś w życiu. No i mamy ten taki negatywny przykład, to jest taki, myślę, bardzo znany i wiele osób może już myśli o czym, co mam na myśli. Chodzi o ziemię obiecaną, coś było obiecane, była obiecana ziemia. I wiemy, że to pierwsze pokolenie Izraelitów nie weszło do tej ziemi obiecanej. I na początek chciałbym, żebyśmy chwilę tam spędzili. Tylko jeszcze fragment z listu do Hebrajczyków. Przeczytam z trzeciego rozdziału, gdzie właśnie o tej sytuacji tam mówi autor listu do Hebrajczyków i mówi, że słuchajcie, że tamci mieli obiecaną tą ziemię. W końcu się tak porobiło, że do tej ziemi nie weszli i mówi dlaczego. Dlaczego ta obietnica, która była, no to tam nie wypełniła się w ich życiu. I to mamy od Hebrajczyków 3, 17 do 4 rozdziału 2 wiersza. Czytamy takie słowa. Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do jego odpocznienia jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Czyli tak bardzo wprost czytamy, że była obietnica Boża dla tych ludzi, macie obiecaną tam nową ziemię, idziecie do tej nowej ziemi, że będzie tam pięknie, wspaniale i to mam dla was. Natomiast tutaj czytamy, że oni nie mogli wejść z powodu niewiary. To jest dwa razy podkreślone w 19 wierszu. I w 4 rozdziale, w 2 wierszu mówi coś takiego, nam tu autor listu do Hebrajczyków, że była ta obietnica zwiastowana, ale to słowo nie przydało się na nic, bo nie zostało powiązane z wiarą. I trochę to jest tak w życiu, słuchajcie. To, że coś tam gdzieś jest napisane w Biblii, nie? To jeszcze nie znaczy, że ty to na przykład masz w życiu, albo że doświadczyłeś tego, albo że to się wypełni, bo te, tak jak tutaj czytamy nawet, te obietnice i to, co Bóg gdzieś tam zapowiadał, one stają się rzeczywistością, kiedy my idziemy z wiarą, wierzymy w nie. I to była przyczyna, dlaczego, jak tutaj czytamy, Hebrajczyków, no, nie weszli, czy to pierwsze pokolenie Żydów, którzy właśnie mieli wejść do tej ziemi obiecanej. Czyli uczymy się z tego, że to, że gdzieś tam Bóg coś obiecał, albo jest coś napisane w Słowie Bożym, to nie jest tak, że z automatu już ty to masz i już wszystko jest załatwione. I chciałbym, żebyśmy przeczytali historię tego, jak oni nie weszli. I to jest historia 10 tych posłów, 10 zwiadowców, którzy zostali wezwani. Oczywiście moglibyśmy tam dużo różnych przyczyn podawać i historii z ich tej wędrówki, ale to jest taki kluczowy moment, kiedy już Bóg powiedział, dobra, już teraz to przegięliście i nie wchodzicie. I to jest zapisane w 4 Mojżeszowej, w 13 rozdziale to się zaczyna i chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali to, tą całą sytuację z tymi zwiadowcami. No i przeczytam ten cały rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego pokolenia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprowadził ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. A takie są ich imiona z plemienia Rubena Szammuła, syn Zakura, z plemienia Symeona Szafat, syn Horiego, z plemienia Judy Kaleb, syn Jenufrego, z plemienia Isachara Jigal, syn Józefa, z plemienia Efraima Hoszea, syn Nuna, z plemienia Beniamina Patli, syn Raufa, z plemienia Zebulona Gadiel, syn Sodiego, z plemienia Józefa, z plemienia Manasesa Gadi, syn Susiego, z plemienia Dana Ammiel, syn Gemaliego, z plemienia Asera Setur, syn Michaela, z plemienia Neftaliego Nahibi, syn Wawsiego, z plemienia Gada Geuel, syn Machiego. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi. Hoszę, syn Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich, idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry. I zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny, czy słaby, czy jest nieliczny, czy liczny. I jaka jest ta ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie z sobą coś z płodów ziemi, aby był to czas, był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn, aż pod Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szejasz i Talmaj, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane linią Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I odpowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a oto są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w tej ziemi Negeb, Chatejczycy, Jebuzujczycy i Amorejczycy w górach, a Kananajczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzimy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Dobrze, może tyle. Także mamy tutaj historię właśnie tego, jak już mieli wejść do tej ziemi obiecanej Izraelici. I zobaczcie, co Bóg robi. Na początek mówi, idźcie, zbadajcie tą ziemię, zobaczcie, jak to tam wszystko wygląda. Nie? Na początku mieli zawsze, już od początku zapowiedziane, że słuchajcie, do ziemia, do której, już nie będziemy czytać tych fragmentów, do której ja was prowadzę, że to jest ziemia, że tam jest deszcz we właściwym czasie, że tam nie trzeba wiadrami nosić ciągle tej wody, że tam rzeki płyną, że tam po prostu jest wszystko piękne. I to, co Bóg zapowiedział, to nagle im mówi, jak już są granice, a idźcie, zobaczcie, czy tak rzeczywiście jest i zbadajcie, jak ta ziemia wygląda. No i poszli i rzeczywiście zbadali i co się okazało? No, że rzeczywiście jest to ziemia bardzo urodzajna. Tu jakiś kiść winogron, mówią, że na drążku we dwóch go nieśli, to pewnie jakiś tam duży, dorośny, donośny, no duży kiść winogron. Nie, także widzimy, że Bóg nie kłamał, że rzeczywiście tam w tej ziemi obiecanej tam rośnie fajne takie owoce są. Nie? I trochę, słuchajcie, możemy zobaczyć to też w takim naszym trochę już bardziej sensie, jak my byśmy to postrzegali. Zobaczcie, że Bóg tak mówi, idź i zobacz, co ja mam dla ciebie przygotowane. Jakie piękne rzeczy tam są, nie? W tej ziemi obiecanej. I taki zwiad sobie zrób, nie? Mówi, zobacz, tu jest winogrona, tu coś, zobacz, jak tam pięknie. I w pewnym sensie my moglibyśmy sobie taki zwiad zrobić, na kartach Biblii przejrzeć, zobacz, co tam Bóg ci naobiecywał, te różne rzeczy, nie? Zachęca nas do tego, mówi, no zobacz, tu ci obiecałem to, tu ci obiecałem tamto, tu masz taką obietnicę, tu masz taką obietnicę. Więc w pewnym sensie zachęca nas do tego, mówi, zobacz, ja mam dla ciebie wspaniały plan, zobacz, jakie mam dla ciebie tutaj ziemię obiecaną, chciałbym, żebyś to miał. To jest wszystko dla ciebie. Jakbyśmy sobie tak taki zwiad zrobili po kartach Biblii, to ile byśmy znaleźli no, takich wspaniałych obietnic? No, ja kilka takich przeczytam. Nie porzucę ani cię nie opuszczę. Piękna obietnica, tak? Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, którzy spracowani jesteście i obciążenie. Dam wam odpocznienie. Wspaniała obietnica, nie? Mówi, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Kolejne, mówię, wspaniałe. Chciałbym, tak, że wszystko dobrze się układało, współdziałało. Mówi, że jak szukaj Królestwa Bożego, że wszystko będzie ci dodane, wszystko, zatroszczę się o ciebie, twoje inne sprawy. Mówi, że jak coś poświęcisz dla Królestwa Bożego, dom, matkę, tam, nie wiem, pole, wszystko, dostaniesz 100 razy tyle, jeszcze w tym życiu. A później to i przyszłe życie, nie? Mamy taką obietnicę, że władny jest Bóg udzielić nam wszelkiej łaski, abyście mieli wszystkiego pod dostatkiem. To jest mowa o dobrach materialnych, o pieniądzach konkretnie, nie? Więc jak zrobimy sobie taki zwiad po Biblii, to widzimy, o, jest tam ziemia obiecana. I każdy jakby sobie to przeczytał, to by powiedział, ja to chcę, tak? Podoba mi się, proszę bardzo, chciałbym te wszystkie rzeczy w swoim życiu mieć, tak? Więc w pewnym sensie Bóg mówi, zobacz, tak? Puszczacie tam, wyślijcie tam zwiad, zobacz, jakie tam są fajne rzeczy. Ja bym chciał, żebyście je w swoim życiu mieli. No, ale pojawiają się problemy, jak widzimy, tak? Bo kiedy oni przyszli też, mówią, no wszystko fajnie, fajna jest ziemia, ale no jednak to nie jest tak, że to jest podane jakby na złotej tacy, że wchodzę i biorę. Tylko się okazuje, że to trzeba jakiś tam wysiłek włożyć. Tam są jacyś giganci, są miasta warowne. Nie? I nagle mówią, kurczę, to jednak to nie będzie takie łatwe, nie? Z tą ziemią obiecane, więc zobaczcie, że jest to tak w pewnym sensie, że Bóg składa obietnicę, tak jak dla nich, tej ziemi obiecanej i tych, ale mówi, no, to są problemy do przejścia, więc mówi, że będziesz musiał się starać, będziesz musiał podjąć ryzyko nawet, nie? No bo to jest jednak ryzyko, iść gdzieś tam na wojnę, powiedzmy tak jak oni mieli, zaryzykować też życiem własnym, nie? Ale Bóg mówi, słuchaj, ja będę z tobą, ja ci dam sił, dasz radę. Nie? I na tym to wszystko właśnie tutaj, zobaczcie, polegało. Że Bóg mówi, tak jest, to jest wasza ziemia obiecana i tam są wrogowie i będą problemy, ale dacie radę, ponieważ ja jestem z wami. I widzimy, zobaczcie, że z tych 10, to większość tych osób, dwie tylko osoby się okazały wierne Bogu, mówią, nie, co, nie damy rady w ogóle, tak? Więc to jest też pewna taka sugestia dla nas, myślę, że kiedy Bóg coś obiecuje, tak, i mówi, to jest dla ciebie, możesz to mieć, może nie będzie łatwo, może trzeba włożyć dużo wysiłku, może trzeba włożyć wiary dużo, ale to jest dla ciebie i będziesz to miał, a ty zaczynasz powątpiewać i mówisz, nie, to chyba nie na moje siły jest, to jest za trudne. Umówmy się, że to nie było ich na ich siły, tak, pokonywać miasta warowne, walczyć z gigantami jakimiś. Ale to na tym właśnie to polega, że to nie ma być łatwe, to ma być nawet ponad siły, ale z Bogiem dasz radę i masz po prostu uwierzyć w to, że dasz radę. Więc to było to właśnie zawahanie i to był ten brak wiary w to, że Bóg im zapowiedział, będziecie mieli to, to i to i tak. A oni stwierdzili w większości tutaj, jak widzimy, że rozpuszczali złą wieść w ogóle. Tak? Więc często bywa tak, że ktoś jeszcze inny ci powie, nie, słuchaj to. Tak nie będzie pięknie, jak ty sobie wyobrażasz. Albo powie, nie dacie rady, tak? Zobacz, jakie tam problemy są. Tak? Nie ma szans, żeby to się stało. No i niestety oni tam, widzimy, podburzyli ten cały lud, jak to się... no, jak to tutaj będziemy dalej czytać. I zobaczcie, tak jak oni mieli problemy i jakieś wyzwania, jakie Bóg przed nimi stawiał, zanim oni mogli korzystać w pełni z tego dobrodziejstwa, to tak samo jest z tymi obietnicami, nawet tymi, które przeczytałem. Nie? Bo Pan Jezus mówi, że da nam ukojenie, to też stawia pewne jakieś tam warunki. Mówi, przyjdźcie do mnie, weźcie na siebie moje jarzmo. Coś już trzeba zrobić. Tak? Jarzmo to się tak jakoś niefajnie kojarzy. Czy trzeba nakładać jakieś jarzmo? Nie, to już jest tak, już ktoś może powiedzieć, nie, to chyba nie chcę. Albo mówi, że no nie wiem, kto poświęci dla mnie coś, to trzyma 100 razy więcej. Nie? No ale no właśnie, że żeby coś zyskać u Boga, to może najpierw trzeba coś stracić. Trzeba najpierw się trochę poświęcić. Nie? Trzeba umieć powiedzieć, dobra, jest szkoda dla mnie jakaś tam, ale pójdę za Bogiem, stracę. Ale Bóg mi to jakoś odpłaci. Mówi, że jeśli będziecie szukać tego Królestwa Bożego najpierw, to ja się wami zatroszczę o te potrzeby materialne i tak dalej. Więc zobaczcie, że przy tych obietnicach jest takie wyzwanie zawsze jakieś ze strony Boga. Że on mówi, że to coś tam musisz zrobić, tak? Że wyjść z jakąś wiarą naprzeciw. Albo ten fragment, który mówi o tych środkach materialnych, że godzien jest Bóg udzielić wszelkiego i wszelkiej łaści, abyście mieli wszystkiego pod dostatkiem, to wcześniej jest nauczanie o tym, że nie by być skąpym. Żeby też ułożyć na sprawę Bożą. To jest w tym kontekście, nie? Więc jest coś takiego. Mówisz, ty najpierw nie bądź skąpy, ty bądź tam ochotnym dawcą, jak to Słowo Boże miłuje, i zobaczysz, że Bóg ci pobłogosławi, że miał wszystko, jeszcze byś miał tyle, żeby jeszcze dawać, nie? Więc są takie wyzwania, które przed nami Bóg stawia, tak jak stawiał przed tymi Izraelitami, którzy gdzieś tam mieli do tej ziemi obiecanej wejść, i mówi, no słuchajcie, to tak, to są te rzeczy, ale chciałbym, żebyście wy mi to po prostu zaufali, tak najkrócej powiedziawszy. Okazali wiarę, że dacie radę, tak? A że ja będę z wami, że możesz stracić, że możesz zaryzykować i pójść, no nie wiem, na całość za Bogiem, i wtedy się okaże Bóg rzeczywiście wierny, rzeczywiście sprawiedliwy. I nagle się okaże, że ta obietnica, co jest gdzieś tam w Biblii, to ona działa, że rzeczywiście to się w życiu realizuje. No i przeczytajmy sobie dalej w 14 rozdziale, jak to tu wygląda z tymi Izraelitami. Bo no, Bóg już tam, wiadomo, już, no przeczytamy 14 rozdział, może nie cały, ale częściowo. Czytamy, wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich. Obyśmy pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jenuffego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy Pan rzekł do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć pomimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? I tutaj mamy fragment zaraz, gdzie Mojżesz się wstawia za ludem do 20 wersu. I to jest też piękny ten 20 werset, gdzie już tam Mojżesz mówi, Panie, przebacz im, bo to są, wiadomo, tam grzesznicy i tak dalej. Mówi, i rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Nie? I powiem Wam szczerze, to jest naprawdę tutaj też niesamowite. bo ci ludzie, którzy się zbuntowali, tak, i mówili, dobra, to już ja wolę w tym Egipcie być, gdzie tam będę szedł z tymi gigantami jakimiś walczył, tak, po co nas tutaj pomordować, wyprowadziłeś, to trochę takie gadanie jak, no jak my byśmy też właśnie mieli jakieś, no tego typu, a po co mi w ogóle, jeszcze więcej się męczę w tym, że tak powiem, zbawieniu moim, już lepiej jak niewierzący byłem, nie? Nie wiem, czy ktoś by tak powiedział, ale powiedzmy, że coś w tym stylu, tak? Już lepiej w tym Egipcie, a nie po tej pustyni, w lewo, w prawo ciągle jeszcze tutaj każą nam walczyć. I zobaczcie, że no Bóg się też oburzył w pewnym sensie i mówi, że znieważacie mnie. W ogóle dwa razy tutaj to powtarza, tak? Że wy mnie znieważacie, tak? Mówi, że serio, że jak ja mówię wam, że jestem z wami, a to wy myślicie, że nie wiem, że grody warowne albo olbrzymi są potężniejsi niż Bóg wszechmogący, tak? Wszechmogący? No, zdecydowanie nie. Także widzimy, że Bóg tutaj bardzo się... I też jest bardzo to tutaj też podkreślone kilku razy, że oni ciągle, tak? Nie chcieli wierzyć. To on tutaj mówi, mimo wszystkich znaków, które wśród nich no, pokazywałem. Więc to nie jest tak, że raz coś zrobisz i już. To była ciągła, że tak powiem, u nich metoda. Ciągły brak wiary, ciągle Bóg im coś zrobił, ciągle narzekali. W końcu im mówi, idźcie, zobaczcie tą ziemię. To oni wrócili i powiedzieli, że chcą wracać do Egiptu. I z jednej strony zobaczcie, że Bóg im to wszystko wybaczył. I szczerze, jak on mówi, tak, odpuściłem im. Oni może będą zbawieni, skoro Bóg im mówi, że odpuściłem, że tak powiem, grzechy wasze. Nie wiem tego, nie? Ale tutaj Mojżesz się wstawia i Pan rzekł, odpuściłem na twoje słowo. Ale zobaczcie, ale są konsekwencje, bo dalej 21 mówi, dobra, przebaczę wam grzechy, ale za to, że mi nie wierzyliście, za to, że nie ufacie mi, jak ja wam mówię, to nie wejdziecie do tej ziemi. Nie? I od 21 wersetu mówi tak. Ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu. Nie zobaczy ziemi, którą przysięgłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednak sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Czyli z jednej strony widzimy, jest lud Boży, który jest no, totalnie niewdzięczny i nie ma wiary, tak, że Bóg przewidział dla nich coś wspaniałego. Oni nie tam wracają w ogóle ukamienować Mojżesza chcieli, tak? Tutaj jest napisane, jakby Bóg to powstrzymał, że nagle chwała Pańska się ukazała, bo dosłownie by ich chyba pozabijali, nie? I Bóg to wszystko wybacza i mówi, okej, okay, ale słuchajcie, nie zobaczycie tego wszystkiego dobrego, co ja wam po prostu przeobiecałem, tej ziemi obiecanej, tych winogroń, tego wszystkiego, że gdzieś tam po prostu na tej pustyni no, dokończycie swoje życie. I mamy tutaj właśnie te dwie postacie, Kaleb i Jozue. I zobaczcie, co Bóg mówi, że inny duch był w nich, tak? W sensie oni mieli zupełnie inne podejście do tego. I to nam też mówi, jakie podejście powinno być człowieka, który chce osiągnąć to, co Bóg przepowiedział. Nie? Mówi, w nich był taki, zresztą oni tutaj mówili, mówi, nie lękajcie się, tak? Tych ludu. Pan jest z nami, damy radę, tak? Nie ma problemu, nie podburzajcie. Więc ich nastawienie było, skoro Bóg to obiecał, skoro Bóg jest z nami, chociaż to wydaje się niemożliwe, żebyśmy to osiągnęli, damy radę, zrobimy. Chodźcie, idziemy, weźmiemy tą piękną ziemię w posiadanie. A reszta mówiła, nie, to wygląda na niemożliwe, tak? Nie, to w ogóle jacyś olbrzymi są. Więc to jest wzorzec człowieka, którego obietnice spełniają się w życiu, tak tutaj właśnie, nie? Jak jest ten Kaleb, jak jest Jozue, którzy mówią, Bóg obiecał, tak? Bóg jest z nami, wydaje się nieprawdopodobne, ale tak będzie. Czyli nie ma jakiegoś takiego sceptycznego podejścia, no nie wiem, czy rzeczywiście będzie tak, jak tutaj Bóg przepowiedział, kiedy się pojawiają problemy, to rezygnujemy, albo poddajemy się, albo mówimy, nie, chyba nic z tego nie będzie. To są wszystko, słuchajcie, właśnie oznaki jakiegoś takiego zwątpienia i niewiary. Nie? A powinno być tak, że jeżeli Bóg mówi, że coś będzie, może być w twoim życiu, to rzeczywiście może być. To rzeczywiście będzie. Tylko ty musisz jeszcze w to uwierzyć. Musisz pójść za tym, musisz zaryzykować, musisz okazać jakąś tam gorliwość. Więc mamy tutaj, słuchajcie, ludzi, którzy Zobaczcie, że było przebaczenie grzechów, że Bóg im przebaczył, tak? Ale oni nie osiągnęli tego dziedzictwa, które Bóg dla nich miał, tej dobrej ziemi, tych tam winogron i innych rzeczy. I to jest właśnie taki negatywny przykład, gdzie Bóg obiecał ziemię obiecaną i zobaczcie, że oni akurat okazali się, nie okazali wiary, nie okazali zaufania Bogu i do tej ziemi nie weszli. Ja mam inny przykład, już taki bardziej pozytywny, który, to jest przykład Abrahama, który doczekał się swojej obietnicy, to co mu złożył Bóg. Szczerze powiedziawszy, można by tutaj zrobić też studium tego drugiego pokolenia, które weszło. Ono by było też bardzo dobre, bo rzeczywiście to drugie pokolenie Izraelitów, oni już postępowali zgodnie z tym, co Bóg mówił. Ale fajny jest przykład Abrahama, bo ze względu na to, że pokazuje, że wiara działa naprawdę różnie, w różny sposób. Że to nie jest zawsze tak, że masz coś zrobić, nie? Bo w przypadku Izraelitów wiara miała polegać na tym, że oni mieli iść i walczyć i podjąć ryzyko, nie? A wiara w przypadku Abrahama miała być na tym polegać, że miał nic nie robić. Miał czekać i wierzyć, że spełni się. Zupełnie jakby dwa różne podejścia, ale ta sama wiara. I nie będę czytał z pierwszej mojżeszowej historii Abrahama, ale z listu do Rzymian chciałbym przeczytać to, co apostoł Paweł o nim mówi, jako przykład też naszej wiary. I człowieka, który otrzymał obietnicę, i nie tylko, że otrzymał, ale rzeczywiście ta obietnica, uwierzył w nią. I został usprawiedliwiony na tej podstawie, jak jest napisane. List do Rzymian 4:17. No i właśnie mówi o tej obietnicy, tutaj apostoł Paweł, do Abrahama. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. To chodziło o tą obietnicę, tak? Że będziesz ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Piękny wzorzec Abrahama do tego, jak powinniśmy podchodzić właśnie do obietnic Bożych. No i co tutaj czytamy, że przede wszystkim znaczy, że czasami trzeba wyłączyć swoje racjonalne myślenie w pewnym sensie, nie? Bo apostoł Paweł nam tutaj tłumaczy, że musimy wiedzieć, z kim my mamy do czynienia. Na samym początku, że zaufał Bogu, że to jest Bóg, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu. Więc coś, że czegoś nie ma i nie wygląda, żeby miało być, to musimy mieć tą świadomość, że mamy do czynienia z Bogiem, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. I czasami patrzysz może na swoje okoliczności, nie ma tego, tego nie ma, tamtego nie ma. Ale właśnie, Abraham mówi, że, znaczy to apostoł Piotr mówi, że to jest, słuchajcie, Bóg, który czegoś nie ma, możesz uwierzyć, że On jest w stanie zrobić, że może być. No i dostał obietnicę, że będzie miał, że będzie ojcem wielu narodów, że będzie miał tam synów i córek jak gwiazd na niebie. Tylko problem był taki, że nawet jednego potomka jeszcze nie miał i w ogóle czekał i w ogóle już stary zaczynał być i wiemy, że ta jego wiara też dojrzewała, nie była idealna. Wiemy, że po drodze był też tam problem z tym Ismaelem. Tak sobie wykombinowali, że dobra, Bóg obiecał, nic się nie dzieje, chyba trzeba coś tutaj wymyśleć, tak? Więc dobra, idź tam do tej mojej służącej, z nią miej dzieci i to będzie wypełnienie obietnicy. A Bóg mówi, nie, czekaj. Więc widzimy, że były zawahania i na tej drodze Abrahama wiary, ale widzimy, że on wierzył w to, absolutnie, że jak Bóg mu powiedział, że on będzie ojcem wielu narodów, to tak dokładnie będzie, tak? Pomimo to, że nie mam syna, pomimo to, że łono Sara już jest stara, ja już też jestem za stary, już dzieci możemy nie mieć, zupełnie nieracjonalne, tak? Zupełnie ponadnaturalne, ale obiecane. I co wtedy, tak? Abraham, jego przykład nie był tak jak tych tam Żydów, co wchodzili do tej ziemi obiecanej, tylko mówi, nie, słuchajcie, skoro Bóg obiecał, u mnie jest napisane, że Abraham miał zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc je uczynić. Nie? Więc to była postawa Abrahama. I często to jest też, myślę, że wzorzec naszej wiary powinien być taki, że są rzeczy, których w życiu nie mamy, na przykład, nie? Których chcielibyśmy mieć, o których na przykład Słowo Boże mówi, nie wiem, pokój, komuś pokoju brakuje, nie wiem, radości tam, sprawiedliwości, walki z grzechem. I z jednej strony patrzysz na swoje życie realnie i mówisz, kurczę, chciałbym to mieć, tak? Nie ma tego. Chciałbym, żeby było. I właśnie tutaj się pojawia to, że Bóg jest tym, który powołuje tego, czego nie ma, do bytu. Więc nie możemy patrzeć na swoje życie nawet i obietnice, nie, że to już to tak zawsze musi być chyba po prostu, nie? Że nic chyba z tego już więcej to nie będzie. Dokładnie takie myślenie mieli ci tam właśnie, którzy szli no tej ziemi obiecanej. Mówi, że nie damy rady, są za duże problemy, to za ciężko jest w ogóle walczyć z tymi wszystkimi przeciwnościami. A Abraham mówi, że wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. No nie było nadziei, po ludzku nie było żadnej nadziei, żeby on jeszcze miał jakiekolwiek dzieci, Abraham. Już nie mówiąc o tym, że wiele narodów, nie? A on żywił nadzieję, pomimo tego. I to jest właśnie wzorzec człowieka, który ufa Bogu, bo Bóg powiedział, bo Bóg obiecał coś, nie? Więc wbrew nadziei żywił nadzieję i co? Się okazało, że obietnica jak najbardziej no, stała się prawdą w życiu Abrahama, tak? Że miał tego syna w końcu z Sary i dzisiaj jest w ogóle nazwany ojcem wszystkich wierzących, więc ciekawe jest to, że u Abrahama wiara się okazała w ten sposób, że miał po prostu czekać cierpliwie na to, aż Bóg zrobi swoje, to co obiecał. W przypadku Izraelitów, to oni po prostu iść z wiarą i zrobić to, co Bóg kazał. W jednym przypadku to jest wiara, która powoduje to, że właśnie no, popycha do działania albo popycha do tego, że oczekujemy po prostu cierpliwie na coś. Nie? I zobaczcie dwa przykłady ludzi i jaka jest różnica między tym, który uwierzył Bogu, a między tymi, którzy Bogu nie uwierzyli. Jeden i drugi umarli, tylko wiecie, jest fajnie napisane o śmierci jednych i drugich. Tak? Ci na pustyni jest napisane, że w liście do Hebrajczyków to jest napisane, że czuł od razu do nich Bóg, tak? Że wiecznie mu nie ufali, wiecznie tego, że poginęli na tej pustyni, na pewno żyje się znacznie lepiej w ziemi obiecanej niż po prostu 40 lat gdzieś tam błądząc po tej pustyni. Więc to był taki smutny żywot łażenia po pustyni i zgonu. A jak Abraham umarł, to jest napisane, że umarł w pięknej starości, syty dni. Nie? Zobaczcie, to jest różnica człowieka, który zaufał Bogu, uwierzył w jego obietnicę, a człowieka, który jest nawet wierzący, tak? Nawet tam Bóg mówi, że przebaczył im te grzechy, ale nie osiągnął, tak? Tego, co Bóg dla niego miał. Tej ziemi obiecanej w życiu, którą no, Bóg tam zapowiedział, te wszystkie wspaniałe rzeczy. Wróćmy do listu do Hebrajczyków na chwilę, do szóstego rozdziału. Do tego samego, co Artur mówił, tylko ja pod koniec taki werset właśnie mam, który mówi o obietnicach Bożych. 11 i 12 werset. Mówi coś takiego, Hebrajczyków 6, 11 i 12. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość do zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Nie będziemy oczywiście jakiegoś studium listu do Hebrajczyków robić wielkiego, ale ogólnie tam był duży problem właśnie z jakąś taką ociężałością. No, dużo problemów było, już nie będziemy tam studiować, ale może być tak w życiu człowieka, że pojawia się pewna ociężałość. I jest tak, często się nawet słyszy, że ktoś na początku, no właśnie jak tutaj jest napisane, że okazuje gorliwość, że jest pełen nadziei i widzisz, że żyje wiarą, nie? Mijają lata, i nagle patrzysz, że no, pojawia się jakaś ociężałość i już tam po prostu jakaś taka, nazwijmy to brzydko, wegetacja od nabożeństwa do nabożeństwa jakoś leci. Nie? I trochę tutaj autorzy listu do Hebrajczyków przeciw chcą działać czemuś takiemu. I zobaczcie, o czym oni mówią. My chcielibyśmy, tak, żebyście wy mieli cały czas tę samą gorliwość, tak? I nadzieję, aż do końca waszego życia, przez całe życie. I żebyście właśnie nie stawali się takimi ociężałymi. Byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę, więc w pewnym sensie to trochę jest tak w życiu, że jeśli nie ma jakiegoś celu, jakiegoś nie ma punktu zaczepienia, ty nie wiesz po prostu no, jakiegoś wyzwania, nazwijmy to tak, w życiu, to staje się taki trochę marazm, trochę po prostu jest ociężałość się pojawia. I to, co tutaj ktoś tylko napisał, nie wiem, kto dokładnie napisał list do Hebrajczyków, on mówi im o... Taka jest teoria, ale dokładnie nie wiadomo. Także mówi o tym, o wchodzeniu do odpocznienia. Tak? Mówi, że słuchajcie, jest odpocznienie dla ludu Bożego. I mówi o tym, że słuchajcie, są obietnice Boże, o które wy powinniście zabiegać. Zobaczcie, że te obietnice Boże i staranie się o nie, ono właśnie ma przeciwdziałać temu, żeby człowiek stawał się ociężały. Żeby właśnie to, ta wiara no była już taka po prostu odarta z gorliwości, odarta z jakiejkolwiek nadziei. I on nie mówi, słuchajcie, jest odpocznienie Boże, starajcie się usilnie, nawet takich słów używa, do niego wchodzić. Obietnice Boże, tak, dzięki nim, dziedzicząc te obietnice, to nie będzie tak, że będziecie po prostu ociężali w wierze. I też mówi dosłownie to, co też studiowaliśmy tutaj trochę w tym, przez ten czas, że te obietnice dziedziczy się przez wiarę i cierpliwość, tak? Czyli po prostu trzeba uwierzyć, że to, co Bóg zapowiedział, co tobie obiecał, to On to zrobi. Po prostu. I trzeba być w tym też oczywiście cierpliwy, no bo jak dzisiaj będziesz wierzył, a jutro już nie, to też nic z tego nie będzie. Więc on tutaj też mówi, że jest wiara i jest cierpliwość, że trzeba jakiś włożyć w to wysiłek, nie? I w ten sposób... Zobaczcie, że będziemy też doświadczać czegoś w życiu, tak? Że to życie nasze nie będzie jakieś takie, no nie wiem, po prostu jakąś taką religijną powtarzalnością, ale że są jakieś wyzwania, które przed nami Bóg stawia, tak jak przed tamtymi. Jakichś gigantów trzeba pokonać, tak? Jakieś grody warowne do zdobycia, że coś się dzieje, jest jakieś życie, jest jakieś wyzwanie, jest cel. Potem, słuchajcie, przychodzi jakieś, no nie wiem, odpowiedź ze strony Bożej, tak? Kiedy my jesteśmy Jemu wierni, to On okazuje się wiernym. I nagle, słuchajcie, pojawia się takie życie duchowe w nas. Już tak totalnie, no, patologicznie, jakby to powiedzieć, to no, na przykład mam problem z tym i z tym, nie? Mogę sobie znaleźć jakąś obietnicę w Słowie Bożym, która odpowiada jakiejś mojej potrzebie. Na przykład, nie wiem, brak mi tam pokoju czy radości, czy czegokolwiek, to mogę przyjść, znaleźć, zrobić zwiad, wybadać. O, jest. Jest obiecane, że tak nie jest. I mogę powiedzieć, dobra, jest obiecane, to będę to miał. Bóg mi obiecał, że skoro, że tak ma być, to ja chcę w to wierzyć. I bierzesz się za tą obietnicę i modlisz się. Panie Boże, tego mi w życiu brakuje. Widzę, że to jest dziedzictwo dla mnie, tak? To jest obietnica, która jest mi potrzebna w moim życiu. I modlisz się, tak? I prosisz. Ewentualnie robisz to, co też tam w tej obietnicy, powiedzmy jest, nie? I w ten sposób zobaczcie, że ta wiara staje się żywa. Masz jakiś cel, coś chcesz osiągnąć, jakieś wyzwanie przed tobą jest, tak? I zobaczcie, co pięknego jest, kiedy osiągniemy jakąś obietnicę, nie? Kiedy nagle wziąłeś sobie obietnicę do serca, przyłożyłeś się do tego, modliłeś się, byłeś wytrwały i nagle przychodzisz na nabożeństwo i mówisz, słuchajcie, nie wiecie, co się stało w moim życiu. Modliłem się tyle i tyle, i taka, i taka, i tak mi Słowo powiedziało. I stało się, tak? I nagle się okazuje, że Słowo Boże jest żywe. Nagle się okazuje, że te obietnice to działają jakoś Boże, kiedy się tak konkretnie za nie wziąć. I nagle możesz wyjść, przyjść i zbudować całą społeczność, tak? Że twoje życie jest zbudowane, życie innych jest zbudowane. I tak to jest właśnie z tymi obietnicami. I co jest tutaj też bardzo istotne, że słuchajcie, że obietnice Boże nie wypełniają się od tego, że się na przykład słucha kazania o obietnicach Bożych. A nawet się nie wypełniają, że ktoś przygotował kazanie o obietnicach Bożych. Więc ile byśmy nie słuchali o obietnicach Bożych, to nie działa w ten sposób, że słuchałem dzisiaj kazania o obietnicy Bożej albo powiedziałem kazanie, to będę miał obietnicę. No nie, dalej w dalszym ciągu to jest najpierw trzeba zrobić jakiś zwiad, wybadać, okej, jest obiecane, trzeba okazać wiarę i trzeba okazać cierpliwość, nie? No i cóż, chciałbym dzisiaj nam tego właśnie sobie życzyć i takie studium przygotowałem. Myślę, że mamy wielkie właśnie to dziedzictwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. Nawet w tym liście na początku, co czytałem, 1 Piotra, to mówi, że wszystko jest nam dane co jest tylko potrzebne do życia i pobożności, tak? I żebyśmy wzięli sobie te obietnice, które na przykład nam są potrzebne do życia, żebyśmy rzeczywiście przyłożyli się do tego i zabiegali o nie i doświadczali tej właśnie realnego działania Bożego w naszym życiu. Żeby to nie było tak, że tak jak tamci Izraelici, tak? Zamiast cieszyć się tą ziemią obiecaną, zamiast cieszyć się tym, co Bóg dla nich miał, nie mogli się tym cieszyć, ponieważ nie poszli za Nim, nie uwierzyli Mu. Oczywiście byli wierzący, tak? Wierzyli, że Bóg jest, mówił do nich, słyszeli wszyscy. Ale jak już przyszło co do czego, do akcji, to się nagle okazywało, to za ciężko. Nie, to wysiłek trzeba włożyć jakiś. Nie, to trzeba walczyć z gigantami, a oni w ogóle wszyscy są silniejsi od nas, to bez sensu, nie? No i właśnie, żebyśmy tego podejścia nie mieli, ponieważ też tak trochę w życiu będziemy się krzątać po tej pustyni, nie dziedzicząc tego wszystkiego, co Słowo Boże mówi, tych wspaniałych obietnic, które tutaj czytałem, o pokoju, o radości, o owocnej służbie, o wszystkim tak naprawdę, co jest. Także mam nadzieję, bracia i siostry, że was to jakoś zachęciło do tego, że być może ktoś z was wróci do domu i ja tam parę obietnic zaraz znajdę i spróbujemy wprowadzić je w życie. Nie? Więc mam nadzieję, że może świadectwo kiedyś powiecie, jak to te obietnice się w waszym życiu wypełniały. Amen.